na tym plakacie, który nas miał przyprowadzić na te rekolekcje, spotykają się palce Pana Boga i Azjatki na przycisku windy. Wczoraj było bardziej o Panu Bogu, a dzisiaj bardziej o niej, naszej reprezentantce tam. Kiedy lektor przeczytał ostatnie zdanie z tego listu świętego Pawła i wielbili Boga z mego powodu, stwierdziłem, to jest znowu o nas. Naprawdę każdy ksiądz cieszy się, kiedy ta puszka z Najświętszym Sakramentem staje się pusta i trzeba wyczyścić, bo jest komu rozdać. Wielbimy my, kapłani Boga, z waszego powodu, że tu dziś jesteście, że trwacie w duszpasterstwach akademickich, że przyszliście po raz kolejny, że jesteście w grupie 33. No ktoś powie, tak napisać o sobie, no wielbili Boga z mego powodu, napisaliby się tak o sobie? Raczej nie. My mamy takie tendencje, żeby tego nie robić, bo to jest pyszne. Paweł to robi. I to nie jest pycha. To jest chwała oddana Bogu. Kiedy się patrzy od ołtarza na was, na wasze zdrowe twarze, pewnie też jest umęczenie jakieś w środku, ale jest radość, że jest młody Kościół między nami. W nas. Dlatego wielbimy Boga z tego powodu. Przed chwilą rozległy się śpiewy od samego początku ze scholą. Teraz ksiądz diakon dał tutaj czadu w ogóle. I ja kiedyś miałem taki etap w życiu, że cały czas myślałem, na Wenus tego nie ma. Na Wenus tego nie ma. Tam są tylko jakieś burze, siarki i nie wiadomo, czy to w ogóle wydaje dźwięk. A stamtąd do najbliższego uścisku dłoni 17 milionów kilometrów. Policzyłem to sobie na kartce. Trzeba byłoby, czy ileś tam milionów kilometrów. Ja już tu się boję liczb, bo tu są sami specjaliści. Ja potem robię błędy, a wy mi je pokazujecie bardzo dobrze. Ale pamiętam, że samolotem rejsowym trzeba byłoby tę odległość pokonywać przez 17 lat. Z Wenus tutaj do pierwszego zaczątku życia, do pierwszego znaku życia. To jest epicentrum życia na razie we wszechświecie. Jesteśmy szczęściarzami, że nie tylko możemy na tej planecie żyć, słuchać się, podziwiać, śpiewać, ale jesteśmy tego świadomi. A tam jest cisza, tam nic się nie dzieje. Czasami jakiś asteroid uderzy, ale nawet nie ma się kto z tego cieszyć, ani tym martwić na takiej planecie. A my nie dość, że poznajemy się cały czas, szukamy tego, co w górze. Przyszliście tutaj, bo coś między wami i Panem Bogiem się już stało i chcecie, żeby to trwało nadal, bo szukacie tego, co w górze. Na naszej akademii, na naszym uniwersytecie ekonomicznym jest ten napis. Nie wiem, czy studenci o tym wiedzą. W auli A chyba to się nazywa ta aula. Aula A. Założyciele Uniwersytetu Ekonomicznego, a wcześniej Akademii Ekonomicznej, napisali literami, że to ich ma prowadzić. To jest napisane tam po łacinie w lewym dolnym rogu. Quae sursum sunt querite. Quae sursum sunt querite. Szukajcie tego, co jest ponad wami, tam. Wiedzieli, jak ekonomia może być niebezpieczna, na jakie manowce może człowieka wyprowadzić i w swojej genialności w latach 30., kiedy zakładali te alma mater, takie motto dali, nie bali się tego zrobić. Do dzisiaj ten napis tam jest. To jest piękne, tym się należy cieszyć. Dzisiaj o człowieku. Wielbić Boga z twojego powodu. Czy jest ktoś, kto wielbi Boga z mojego powodu? To jest pytanie do rachunku sumienia, które każdy z nas w sobie nosi. Czy dzisiaj Bóg może zasypiać z uśmiechem z mojego powodu? Człowiek, wiemy, jakie to jest stworzenie, stworzone dla samego siebie, jak mówi Sobór, ale też jak wystawione na wiele niebezpieczeństw i walczące o to dobro w sobie, ścierające się, poddawane tylu manipulacjom, naciskom, no przede wszystkim mocy zła, która chce ten pierwiastek, to piękno raju w nas zniszczyć. I to, za co dziękuję Kościołowi Jezusa Chrystusa, to jest to, że On mnie nauczył i ciągle uczy tego, co ksiądz Popiełuszko to ujął w takiej pięknej syntezie. Ja nie walczę z wykonawcami zła, walczę ze złem, jak to było, z ofiarami. On do tych ubeków to mówił. Ja nie walczę ze złymi ludźmi, tylko z ofiarami zła. Ci ubecy, oni są ofiarami zła. Oni nie są źli. Oczywiście w czynach tak, ale i to zdanie właśnie jego, ono zawsze pozwala spojrzeć na każdego człowieka, jakikolwiek by nie był, jako nie na tego, który jest źródłem zła, ale jako na tego, który jest zaatakowany przez zło. Jeżeli się widzi jakiegoś pijaka, awanturnika, słyszy się o nim w konfesjonale od żony, to ja czasem mówię to, co święty Augustyn. Wie pani co, to może być szokujące, ale Augustyn powiedział, że bardziej godny litości jest ten mąż awanturnik niż pani. Jak to? No bo on jest bliżej piekła niż pani. No to jak? To ja tu jestem, to ja jestem ofiarą. No oczywiście, że tak, ale on jest większy, bardziej godny litości. Jest bardziej zaatakowany. Człowiek ulega złu, ale też pięknie walczy o Pana Boga. Szuka tego, co w górze. W środkowej Francji jest taka miejscowość Oradour. Ona się stała słynna z powodu II wojny światowej, a konkretnie z powodu takiego wydarzenia bardzo przykrego. Kiedy w Normandii wylądowali już alianci, naziści wiedzieli, co się święci, że przegrywają, powoli zaczęli się wycofywać z Francji, wracać do siebie. I jakiś oddział SS dowiedział się, że w Oradour zabito ich oficera. I z tej frustracji, z przegranej, kiedy przechodzili przez Oradour, postanowili je otoczyć i zacieśniając krąg, spędzili wszystkich mieszkańców na plac centralny. Wszyscy myśleli, że będą jakieś ogłoszenia. Oni ich sprowadzili na plac centralny, ale wątpliwości zaczęły się pojawiać, kiedy zaczęli oddzielać mężczyzn od kobiet i dzieci. Kobiety i dzieci wtłoczyli do kościoła, a mężczyzn do stodół. Wszystko w celu jakichś ogłoszeń. Kiedy padły pierwsze strzały, kobiety z dziećmi były już w kościele. Wtedy do kościoła wrzucili zapalone pochodnie, kościół spłonął, a mężczyzn w stodołach rozstrzelali z tej zemsty, z tego wścieku, że jak to mogło się stać, że oni im zabili oficera. Ocalało parę osób, tych, których akurat wtedy nie było w Oradour, i jedna kobieta, która uciekła z kościoła jakimś okienkiem. Dziś jest tam muzeum, a cała wioska, tak jak została spalona, została zachowana. To była tak wielka rana dla Francuzów, że otoczyli to tylko płotem, wbili tabliczkę Remember, pamiętaj. Nigdy więcej czegoś takiego. I dzisiaj, kiedy tam się człowiek idzie, to widzi, u rzeźnika jest przewrócona waga, nikt nic nie tknął. Największy dramat polegał na tym, że zamachu na oficera dokonano w Oradour, ale 20 kilometrów obok, bo oni się pomylili, bo tam są dwie miejscowości o tej samej nazwie. Jedna jest nad jakąś rzeką inną, a ta jest nad Glan. I dlaczego opowiadam tę historię? Dlatego, że najbardziej wzruszającym momentem w tej historii jest to, że kiedy na te zgliszcza przyjechał generał de Gaulle i widział to wszystko, oni mieli dwa wyjścia. Albo uciec stamtąd, albo wybudować obok nowe Oradour. I postanowili wybudować nowe. I pierwszą rzeczą, którą wybudowali, była drewniana kaplica. Pierwszą budowlą była drewniana kaplica. Powiedzieli, na razie tyle, a potem będziemy budować kościół. I to jest człowiek, który wie, Panie Boże, przecież to Ty nam tego nie zrobiłeś. To nam zrobiło zło. To nam zrobili oni zaatakowani przez zło, dlatego my się nie buntujemy przeciw Tobie. My zaczynamy od kaplicy. Gdyby to zestawić czasem z jakimś buntem na cierpienie, nie? Świata, na to, co obserwujecie, zarzuty wobec Boga, gdzie On był, oświęcim i tak dalej. Te sprawy, moim zdaniem, rewelacyjnie rozpracował papież Benedykt XVI. On powiedział tak. Najczęściej i najgłośniej urągają Bogu na cierpienie syci widzowie, przypatrujący się cierpieniu innych z boku. Próbują oni na cierpieniu innych ugrać coś przeciw Bogu. Ci, którzy patrzą na cierpienie, ból, niesprawiedliwość od środka, oddają się modlitwie i milczą. Najbardziej krzyczą ci, którzy próbują coś dzięki cierpieniu innych ugrać, coś przeciw Bogu. I zobaczcie, jaki w tej historii człowiek jest piękny. Jak on jest z Panem Bogiem dzień w dzień, to on wie, że zło to nie może być z jego woli. Czasami ktoś jest w kościele ileś lat i cały czas się pyta, jak Pan Bóg może dopuścić, czemu mi się takie coś przytrafiło? No przecież to nie on. Proszę księdza, jak pogodzić to z miłosierdziem? No nie da się tego pogodzić, bo to nie ma nic wspólnego ze sobą. Oczywiście czasami jest ten dopust, tak, Boży. Dopust, bo ktoś leży na kanapie i to jest to, co mówiliśmy o zabawie w chowanego. Pan Bóg wie, jak się z nami bawić w chowanego. Z dwulatkiem, z kimś, kto jest w kościele bardzo krótko, to on nie skryje mu się za pudłami w piwnicy. Bo wiadomo, że dwulatek nie znajdzie cioci, która się kryje za pudłami w piwnicy, tylko tam skryje się za jakimś filarem i trochę wystawi tam, nie? Żeby widziało, a tu jest, a o, znalazłeś, super, nie? Ale potem, jak już jest taki dojrzały ktoś i leży na tym tapczanie, to Pan Bóg do tej piwnicy zejdzie, a szukaj mnie, bo ty się musisz z tego łóżka ruszyć, nie możesz cały czas z pilotem. To wtedy Pan Bóg, no słusznie się kryje, czy nie? I ja mówię, dobrze. Aż ten ktoś zacznie chodzić, Pan Bóg słyszy, a chodzi, ruszył się. No to czekamy dalej. Tego typu ukrycia się Pana Boga są błogosławieństwem dla tego kogoś, bo się przyzwyczaił do Jego obecności. Dobro jest w każdym z nas, w każdym człowieku. To Wam bardzo pomoże w kontakcie z ludźmi agresywnymi czy takimi pysznymi w życiu. Kościół, On każe ci się domyślać, co się tam w życiu tego kogoś dzieje, że on taki jest. I ty już od razu to łapiesz, że to nie jest do końca z niego, że tam gdzieś coś się musiało wstać. Jest ta piękna historia, którą opowiadał biskup Edward Dajczak kiedyś, że do pewnego Paulina chyba przyszedł dorosły mężczyzna i przyciskał tutaj do piersi jakiś przedmiot i zaczął dziękować temu ojcu za to, że wrócił do kościoła i za te lata, przez które ten ojciec go prowadził w tym wyzwalaniu się z trudności, które w życiu miał. A miał trudności takie, że przez całą szkołę podstawową od rodziców nie słyszał nigdy żadnego dobrego słowa. Tylko to, co złe, to było jego. I dlatego nie szła mu nauka. Jedynka za jedynką, ale natrafił w swoim życiu na anioła stróża. To była pani z historii. I kiedy łapał kolejne jedynki, ona mu mówi, ty musisz poprawić, ja ci tego nie podaruję. Ty musisz to poprawić, we wtorek piszemy. Naucz się tego, tego i tego, musisz to poprawić. I teraz kiedy tam ileś ich poprawiało, kiedy już rozdawała te kartki, no on mówi tam, Łukasz, tak? Łukasz, chodź tu na środek. Czwórkę masz. Zobacz, jak jesteś dobry. Zrobiła to celowo przy wszystkich, bo wiedziała, co się tam dzieje u niego. Zobacz, jaki jesteś dobry. I teraz on, kilkudziesięcioletni u tego Paulina pokazuje tabliczkę, na której ma napisane te słowa. Zobacz, jaki jesteś dobry. I mówi, te słowa mnie niosą przez całe życie z tamtej klasy. Słowa tej pani profesor. Ona wtedy we mnie uwierzyła. I dzięki temu jednemu zdaniu, które tu mam napisane, ja mogłem założyć rodzinę, mam relację dobrą z dzieciakami moimi i potrafię ich pochwalić. Zobacz, jaki jesteś dobry i jeżeli macie wokół siebie ludzi, kolegów na studiach, widzicie niepokój jakiś. Biblia mówi, twarz smutna, oznak niepokojów, oznaka trudności, w Syrachu to jest napisane. Jeżeli jest ktoś taki, to modlitwa za niego i przy okazji pochwalić za coś. Nie na siłę, ale przy każdej dobrej okazji. O, dobrze to zrobiłeś. Dobrze to zrobiłaś. To jest zdanie, na które ktoś może czekać i zdanie, które ktoś może gdzieś napisać. Wasze zdania mogą być gdzieś popisane w jakichś innych pamiętnikach. Ktoś wasze zdanie może gdzieś mieć na ścianie napisane. Powiedziałem wczoraj, niebo, pierwszy czas w niebie, to będzie jeden wielki, no chyba płacz wzruszenia, bo my zobaczymy, ile tego dobra, które żeśmy uczynili, jak to podziałało na innych. My teraz o tym nie wiemy, ale tam to wszystko wyjdzie. I to jest piękne w człowieku. Biskup Jan Pietraszko, on powiedział też takie piękne zdanie, że ksiądz to jest ktoś, kto zabiera sprawy człowieka i przedstawia je Panu Bogu, modli się, no, w tych wszystkich intencjach. A potem bierze sprawy Pana Boga i przedstawia je ludziom. Albo w odwrotnej kolejności. I czasami jest tak, że ksiądz wydaje się zostawiać trochę na boku ludzi i za daleko iść w Pana Boga, a czasami jest tak, że wydaje się zostawiać jakby Pana Boga i iść za daleko w stronę ludzi i to budzi wątpliwości. Ale, mówi Pietraszko, ksiądz jest właśnie po to, żeby iść za daleko. On to powiedział do kapłanów, o kapłanach, ale to jest do każdego chrześcijanina. Iść za daleko, ryzykując, bo o serce ludzkie trzeba walczyć, bo ono jest zaatakowane. I życzę sobie i wam, żeby byli tacy ludzie, którzy kiedyś przyjdą i podziękują za ten znak w tym autobusie, znak krzyża, który zrobiła ta dziewczyna, ten chłopak i który zmienił życie tej dziewczyny, o czym mówiliśmy wczoraj. Nadać drugiemu człowiekowi dobre imię. To jest coś niesamowitego, o tym słyszeliście może już nie jeden raz, jakie to jest ważne. To się przejawia i w przezwiskach, i w ksywach. Żaden chłopczyk w szkole podstawowej nie chce się nazywać Smerfetka, nie? Tylko Schwarzenegger albo Snajper. Żadna dziewczynka nie lubi, jak się na nią mówi chłopara albo jakoś tam inaczej, Bruce Lee. No, raczej właśnie tak, jak to wiecie. No. Pamela, przepraszam, Julia Roberts. Julia Roberts, to o niej myślałem. Nie idź za daleko. W Piśmie Świętym jest taka scena, kiedy Izaakowi i Rebece rodzi się syn Benoni. Benoni, tak go nazywa Rebeka. Nazywa go synem jej boleści. Syn mojej boleści, bo urodziłam go w bólach. Tak go nazwała. Ale mądry mąż wiedział, że to imię go zabije. I zmienił to imię na Beniamin, syn mojego szczęścia. Imię, które niesiemy w sobie, jest siłą. I dlatego, no, nie wiem, czy to widzieliście, był w tym jednym z tych masterchefów, są potem te komentarze. I była tam córka, która gotowała coś w tym całym konkursie, a potem się wypowiadała jej mama z trybun, i wypowiedziała zdanie, które przeszyło jak miecz. Nie spodziewałam się, że tak to zmaści. Cały mój wysiłek poszedł na marne. I następne ujęcie, trudno się było domyślić, zapłakana córka, że jest jej przykro. W ogóle jeszcze uzewnętrznienie tego na całą Polskę, to jest jakieś nie do pomyślenia. Można powiedzieć synowi, ten warsztat samochodowy to już nigdy nie będzie to, co za moich czasów. Można mu tak powiedzieć, ale to go skreśli na całe życie. A co robi Jezus, nasz kochany Jezus, apostołom co mówi? Będziecie czynić jeszcze większe rzeczy niż ja. To, co teraz ja tu robię, tak powiedział do apostołów. Będziecie robić jeszcze większe rzeczy niż ja. I to jest bycie człowiekiem. Gdziekolwiek jesteście. Dzisiaj trochę my się boimy w przestrzeni społecznej odzywać do innych, nie? Starsi ludzie, to przychodzi z łatwością. Pochwalić, no ładnie pani dzisiaj wygląda, tak? Do kasjerki, to jest dziwne, jakiej kasjerki tak powiedzieć? Albo, no, ja już się trochę tego nauczyłem, że tam mama zmienia te firany, to trzeba to pochwalić, dostrzec, tak? Ale jeszcze, ale komuś obcemu, ale to może tego kogoś zmienić na całe życie. W naszym domu, tutaj u arcybiskupa seniora, mieszka siostra Weronika, siostra zakonna Boromeuszka i kiedy chodzi po pocztę do kurii, to zawsze przechodzi obok tego kiosku ruchu tutaj. I po latach ta pani tam tą głowę wystawiła z tego kiosku i mówi, siostro, ja chciałam siostrze podziękować, że siostra się zawsze uśmiechnie, jak tutaj przychodzi. Nigdy nie zdążyłam tej głowy wystawić, bo siostra tak szybko się przemieszcza. Więc to jest nasze zadanie, to jest jakby przesłanie, które chciałbym zawrzeć w tym dzisiejszym rozważaniu. Że każdy człowiek jest w głębi serca dobry, ale tylko to ma przykryte jakimiś właśnie ranami. I chodziłem z tym tematem dość długo, bo tak czasami obserwuję się te debaty w polityce, tam, nie? W telewizji, też na tematy jakieś moralne. Sobie tak czasami myślę, patrząc na tych kłócących się tam, nie wiem, czy Kuba Wojewódzki, czy pani Olejnik, no używam tych nazwisk, bo wiecie, że to się dzieje, nie? I sobie tak myślę, Boże, jak oni wyglądają za 4 godziny właśnie, jak śpią? Kuba Wojewódzki taki, no śpi sobie. Ona też za chwilę będzie spała. Tacy niewinni, tacy wszyscy bezbronni, tacy sami. Wtedy się chyba podobają najbardziej Panu Bogu, kiedy właśnie śpią. Ale jaki On jest cierpliwy do nas, że nam cały czas na to pozwala. I mówię, to jest chyba jakiś ważny punkt w Panu Bogu, który chciałbym jakoś uwiecznić na papierze. No i napisałem kiedyś taki wiersz. Rzadko to robię, żeby pisać wiersze, ale właśnie tak zatytułowałem ten wiersz Sen z myślą o tego typu sytuacjach, że my wszyscy, całe Katowice za 5 godzin, czy to są właśnie łobuzy, czy nie łobuzy, to będą spali w tych blokach wszystkich. Posłuchajcie, tym chciałbym zamknąć jakby tę konferencję. Tu jest taki jeden dziwny termin, nie wiedziałem, jak to się nazywa, jak się śpi. Czasami to widzicie u kogoś, że gałki oczne się szybko przesuwają pod powiekami. To się z angielskiego nazywa rapid eye movement, czyli szybkie właśnie ruchy w jakiejś fazie snu oczu, w skrócie REM. I ten termin się tu pojawia, to żeby nie było potem jakieś, co to tu pisze, jakieś... I to też jest o nas. Za chwilę to złapiecie, bo to każdy z nas zasypia, nie? Najpierw rozkoszne uczucie ulgi w odciążonych lędźwiach. Westchnienie szyi, oddającej szczęśliwie ciężar głowy poduszce. Parę podsumowań urwanych znienacka. Potem cisza. Regularny szmer wędrującego powietrza. Wdech, wydech, pauza. Ale tego już nie słyszą. Nagle tacy sami. Przedszkolak i gangster. Prezydent i lekarz, kibol i mniszka. Ten sam rytuał dla wszystkich. Nagłe skurcze mięśni, podrygi ciała, rapid eye movement pod zmęczonymi powiekami, tarmoszona co jakiś czas i coraz bardziej rozgrzana kołdra. To samo chrapanie, to samo śnienie, ta sama niewinność, ta sama bezbronność. Różnic nie za wiele. Ktoś samotny, ktoś objęty, ktoś spocony, ktoś zziębnięty. Kiedy porzucona pościel będzie oddawała ostatnie resztki ciepła, oni będą już w wirze działania, różnym aż po dreszcz. Ktoś pozna literkę R, ktoś adres ofiary. Ktoś podpisze ustawę, ktoś ustawi leki. Ktoś ochrypnie po ustawce, ktoś od psalmów w zimnej celi. Zaśnięciem znów zatrą ślady, przedziwnie równi w człowieczeństwie. Z nadzieją poprawi im posłanie Bóg. Amen.